To nie będę zabierał czasu i oddam głos pierwszej osobie, może właśnie tej osobie, która na tę sytuację najbardziej narzekała.
No dobra, to będę robił za tego pierwszego cymbalistę, tak? Proszę Państwa, z pogranicza widać bardzo wiele rzeczy. Widać rewelacyjne mieszanki kultur i sztuk i kuchni. Po prostu nie ma tak dobrych kuchni jak kuchnie pogranicza. Widać wyrastanie dziwnych, uroczych, przemiłych, niszowych miejsc, jak to, w którym się znajdujemy. Bez najmniejszej trudności każdy z nas mógłby wystawić pograniczą laurkę. Ale jest jeszcze coś, co widać z pogranicza, właściwie z każdego pogranicza. Czy to będzie Wołyń, czy to będzie Kaszmir, czy to będzie Kurdystan, czy to będzie wojna kraina. Mianowicie widać mord. Mord, który czasem właśnie się dokonuje. To, co dzieje się na naszych oczach w Syrii, to jest rzeź pogranicza. Sąsiedzi wyrzynają sąsiadów z obawy, że tamci sąsiedzi ich wyrżną pierwsi. Czasem jest to mord gdzieś z jakiejś odległej przeszłości. Krew już dawno zdążyła wyschnąć, cmentarze zarosły zielskiem, ale pamiętamy. Pamiętamy, że w tamtej chałupie, tu na drugim końcu wsi, ci, którzy mieszkają, pamiętaj, synku, to oni zamordowali pradziadka. Czasem jest to mord wystarczająco świeży, żeby krew jeszcze nie ostygła. I wtedy pamiętamy o tym mordzie w rozmaitych symbolicznych miejscach pogranicza, tak jak zaledwie 10 dni temu pamiętano o nim w Sarajewie. W Sarajewie ustawiono na głównej ulicy miasta 11 550 czerwonych plastikowych krzeseł, po jednym dla każdego Sarajewianina, który na takim krześle już nie usiądzie. Na panoramie zrobionej z góry, z dachu jednego z domów, to było jak taka czerwona fala, która płynie główną ulicą miasta. No pamiętamy wtedy na takim pograniczu świeżej zbrodni, pamiętają wyłącznie ofiary. Gdy zbrodnia jest świeża, nie ma sprawców. Jesteśmy my ofiary, którzy żeśmy zostali i jesteśmy my ofiary, którzy żeśmy zostali wygnani. Dzięki temu, że nie mieszkamy już na tej samej ulicy, krew przestała płynąć. Ale nikt nie podważy naszego prawa, żeby być tymi prawdziwymi ofiarami, a nie łże-ofiarami, jakimi są tamci. I wreszcie jest mord spodziewany. Mord, który wprawdzie jeszcze się nie wydarzył, ale tak w filigranie prześwituje przez wszystko, co się zdarzyło. No bo nawet jeżeli tutaj oni nas nie rżnęli, no to jest wyjątek, prawda? No bo wiemy, że rżnęli nas tam. A tam gdzie indziej to nas nie wyrżnęli tylko dlatego, że dzięki Bogu myśmy uderzyli pierwsi i żeśmy wyrżnęli ich w słusznej sprawie. Pytanie więc, jak to jest, że te pogranicza z olśniewającą kulturą, wspaniałą muzyką, porywającą literaturą i przepyszną kuchnią, te pogranicza takie ujutne, takie miłe, są zarazem inkubatorami mordu. Dlaczego tak jest? Czy to jest transakcja wiązana? Myślę, że po części tak. A na pewno stało się to transakcją wiązaną, kiedy mówiliśmy sobie o tym trochę wczoraj, kiedy pojawiła się kwestia tożsamości w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej. I Irena zadała bardzo przytomne pytanie. Na po cholerę w ogóle te tożsamości, tak? No, tożsamości służą do różnych rzeczy. Między innymi służą do tego, żeby sprawować władzę. W zależności od tego, jaka jest moja tożsamość, ja będę należał do tych, którzy władzę sprawują, albo do tych, nad którymi władza jest sprawowana. To nie jest obojętna sprawa. I z tożsamościami wobec tego igrać nie należy. No to jak to się dzieje, można by zapytać, że mimo wszystko nie zawsze tożsamości prowadzą do mordu. A tutaj w Sejnach widzimy pałac biskupi, a po drugiej stronie ulicy synagogę, czy w Sarajewie, jak wszyscy do znudzenia powtarzają, synagoga, meczet, kościół prawosławny i kościół katolicki stoją o siebie o rzut kamieniem, no bo nikomu najwyraźniej nie przychodziło do głowy, że takie kamienie mogą być rzucane. Otóż tożsamości wtedy są bezpieczne, kiedy nie wiążą się z władzą. W Sarajewie można było stawiać rozmaite świątynie blisko siebie, bo było jasne, że liczy się tylko jedna. Ważny jest meczet. Wszystkie pozostałe nie uczestniczą w sprawowaniu władzy. Pod opieką meczetu mogą sobie stać, ale wiadomo, że żadna dzwonnica żadnemu minaretowi nie podskoczy. Póki tak było, wszyscy byli bezpieczni. Mało tego, można było nawet zmienić tożsamość, przynależeć do tych, którzy tożsamością sprawują władzę, przechodząc na religię dominującą. Tak długo, jak długo podmiotowość polityczną w Imperium Otomańskim sprawowało się poprzez wyznawaną religię, tak długo świątynie mogły stać tak blisko siebie, jak się chciało. Religię, owszem, każdy z nas do jakiejś religii się rodzi, a w każdym razie rodził, ale Imperium Otomańskie dopuszczało zmianę religii, w każdym razie w jedną stronę. Niemuzułmanie mogli uzyskać dobrodziejstwo bycia muzułmanami i tym samym bycia tymi, którzy sprawują władzę. Niemuzułmanie, no, mieli swoje pogranicze. Tyle tylko, że ten model okazał się nieskuteczny. Pod koniec XIX wieku okazało się, że państwo narodowe jest tym skutecznym i dominującym modelem organizacji politycznej. A do narodu nie można się nawrócić. Do narodu człowiek się rodzi, jak sama nazwa wskazuje. I kiedy zaczęliśmy rozszarpywać to umierające Imperium Otomańskie na państewka narodowe, każde z nich ozdobione własną wiarą, ponieważ to było tym zewnętrznym znamieniem, zewnętrznym stygmatem tożsamości, wtedy okazało się, że pogranicze nie jest i nie może być miejscem bezpiecznym. Jeżeli mamy na wieloetnicznym pograniczu budować państwa narodowe, a ci z nas, którzy myślą, że jest to wyłącznie wprawka historyczna o Bałkanach w XIX wieku, niech nadal nie czytają gazet. Więc jeśli mamy na wieloetnicznym pograniczu tworzyć państwa narodowe, to jedyne pytanie, jakie warto zadawać, brzmi: dlaczego ja mam być mniejszością u ciebie, skoro ty możesz być mniejszością u mnie? Proszę bardzo. Tak żeśmy zamienili pogranicza na strefy wojen i strefy mordu. Bowiem w ostatecznym rozrachunku liczyło się to, kto na tym pograniczu będzie rządził. Tych innych, nieasymilowalnych do narodu trzeba się urodzić, trzeba było wymordować albo wygnać. To jest proces, który jeszcze się nie zakończył. Jeżeli spojrzycie Państwo na ten łuk kryzysów, który przez Bałkany, Cypr, Kretę, o której wczoraj mówił Nikos, Izrael, Palestynę, Kurdystan, sięga Kaukazu, no to jest łuk kryzysu niedokończonej pracy demontażu Imperium Otomańskiego, niedokończonej pracy zamieniania rozmaitych pogranicz w funkcjonujące państwa narodowe. To nie jest nowy proces. Europa Zachodnia w ten sposób zhomogenizowała się przed wiekami. Jest jakiś powód, dla którego o narodzie, w języku którego tak mówiło się oil, wiemy już tylko z nazwy francuskiej, wiemy tylko z nazwy francuskiej prowincji Languedoc. język ok. Tutaj kiedyś mówiono w ok. A teraz już wszyscy jesteśmy Francuzami i mamy naszych przodków Galów. I kiedy już się zhomogenizujemy, wtedy tak, wtedy rozkwita przemysł pogranicza. Wtedy zachwycamy się tymi resztkami tamtych, niedorżniętych, niedowypędzonych, niedoupokorzonych, którzy jeszcze gdzieś są, no i tak, służą do generowania rewelacyjnej kultury, wspaniałej kuchni, porywającej muzyki i pięknej literatury, ale nigdy przenigdy nie mogą zagrozić tej tezie, że to my rządzimy, a oni, no oni dodają smaku naszemu rządzeniu. Dlatego też z pograniczami jest tak, że pogranicza się rozkosznie odwiedza. Na pogranicza jedziemy wzruszeni, patrzymy na wieloetniczność ocalałą po kolejnych masakrach. Wzruszamy się, że tak przecież mogłoby być w całej Europie, czyżby nie było tak pięknie. A potem wracamy do naszych nie pogranicz, tylko tego, czego pogranicza są granicami, gdzie bezpiecznie wszyscy jesteśmy tacy sami, tak samo wyglądamy, tak samo jemy, tak samo klniemy, a klniemy zwłaszcza na tych, którzy przyjeżdżają i psują nam tę naszą rozkoszną tożsamość, z którą jest nam strasznie nudno oczywiście. No ale wtedy zawsze możemy wrócić na pogranicze, żeby się dopieścić, dowartościować. Mój dziadek błogosławionej pamięci podobno mawiał: proszę mnie nie straszyć narodami, ja chcę żyć w społeczeństwie. Bardzo bym chciał żyć w takim świecie, w którym marzenie mojego dziadka by się spełniło.